Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Popczyński, to jest kanał Wszechnica i rozpoczynamy kolejne majowe spotkanie z Czerwoną Księgą Zwierząt. Dzisiaj będzie część pierwsza kolejnej kategorii, a są nią gatunki bliskie zagrożenia. I tradycyjnie przypomnę, że tą myśl, która nam przyświeca od samego początku, kiedy tylko zaczęliśmy się zajmować Czerwoną Księgą, że tak naprawdę wszystko jest w naszych rękach, w rękach ludzi. I Czerwoną Księgę nazywa się niekiedy dokumentem sumienia ludzkości, jako że los zagrożonych eksterminacją taksonów zależy przede wszystkim od refleksji postaw etyczno-moralnych ludzi. I przypomnę również, że już wiele kategorii jest za nami. Kto chciałby dowiedzieć się czegoś o tym, co już było, to zachęcam do tego, żeby zerknąć do odcinków archiwalnych, bo już naprawdę dużo tych odcinków było. Zaczynaliśmy już ponad rok temu. To były gatunki wymarłe, później omówiliśmy gatunki zanikłe, potem skrajnie zagrożone, potem silnie zagrożone, później z kolei narażone na wyginięcie i teraz przechodzimy do kolejnego. Już zbliżamy się do końca. Omawiamy dzisiaj kolejną kategorię, czyli zwierzęta bliskie zagrożenia. I dzisiaj skupimy się na organizmach wodnych, bo wchodzimy pod wodę, zanurzamy się i będziemy obserwowali gatunki, które są bliskie zagrożenia, a są stworzeniami typowo wodnymi. Gatunki bliskie zagrożenia, symbol NT, zatem zaczynamy. I pierwszym z nich będzie ryba, dzisiaj w zasadzie największa na naszym wykładzie, osiągająca największe wymiary, a wcale nie są jakieś może wybitnie imponujące, bo jest to ryba ciosa, która osiąga tylko takie naprawdę duże osobniki. Osiągają 50 cm długości i masę ciała około 1 kg. Także no, jak widać, to nie jest może bardzo jakoś wybitnie duża ryba. Już mówiliśmy nieraz przecież o większych rybach. Natomiast średnia tutaj jest dużo niższa, bo to mówimy o takich maksymalnych wymiarach, te 50 cm, 1 kg, a tak naprawdę one mogą mieć średnio 400 gramów, także nawet te pół kilo nie osiągają, te pół kilograma. Natomiast jeżeli chodzi o długość, to będzie też oczywiście zdecydowanie mniejsza, ponad 30 cm. To jest taka średnia. Ale jest to w ogóle bardzo ciekawa ryba. Ma kilka takich swoich charakterystycznych cech. Jak popatrzymy na nią, tak jak tutaj widzimy na obrazku, to może na pierwszy rzut oka one się nie rzucają, ale zaraz wyjaśnię, co to jest. Jest to ryba, która jest dosyć silnie bocznie spłaszczona i jak widać, no, kolory nie jest może jakoś wybitnie ubarwiona. Boki ciała i brzuch są srebrzyste, płetwy są szare, generalnie raczej dominuje kolor ciemny. Natomiast takie dwie charakterystyczne cechy, o których wspomniałem, to proszę zwrócić uwagę na jej głowę, bo właściwie ta głowa jest taka jakby trochę przekręcona troszeczkę, prawda? Moglibyśmy równie dobrze ją delikatnie odkręcić i wtedy by ta ryba wyglądała trochę bardziej naturalnie. Natomiast widać, że ten otwór gębowy jest zwrócony tak raczej pionowo. Widać też duże oko. Czyli ten otwór gębowy jest w takim położeniu, można powiedzieć, górnym, co jest właśnie charakterystyczną cechą ciosy. A jeszcze druga sprawa, to popatrzymy na bok i na boku oczywiście ryby mają taki swój taki narząd czuciowy, to się nazywa linia boczna albo linia też naboczna, bo to ma różną nazwę. I ten narząd jest wyposażony w takie receptory, mechanoreceptory, czasami elektroreceptory, które służą rybie do orientowania się w przestrzeni, czują różne ruchy wody, w związku z tym łatwiej im się po prostu w wodzie poruszać, orientować. Natomiast jeżeli chodzi o linię naboczną u ciosy, to proszę zwrócić uwagę, że ona jest bardzo, ma taki nieregularny kształt. Zwykle po prostu ta linia przechodzi od ogona do głowy, prawie że tak dokładnie do oka ryby i jest to dobrze widoczne w wielu przypadkach, natomiast tutaj u ciosy widzimy, że ta linia boczna, tak można powiedzieć, po jej ciele meandruje. Jest to gatunek uważany generalnie za żyjący w rzekach, natomiast przede wszystkim takich w odcinkach przyujściowych rzek, natomiast może też występować w różnych innych miejscach, na przykład w zatokach czy w zalewach morskich również ona się pojawia. I tutaj jeszcze taka ciekawostka odnośnie jej zawartości ości w jej ciele, bo jest to ryba bardzo oścista i niektórzy rybacy się śmieją, że w zasadzie ona ości to nie ma tylko wokół, a tak wszędzie w całym ciele te ości występują. I jeżeli chodzi o, jak się przypatrzymy, gdzie występuje ciosa, to widzimy przede wszystkim, no tutaj tak jak wspomniałem, może też być właśnie w zalewach i jednak w Zalewie Wiślanym tworzy właśnie taką silną i dosyć stałą populację. Natomiast również jest widywana na przykład w Zalewie Szczecińskim. Tam oczywiście też się pojawia, sporadycznie notowana i badania wykonane w latach 2011-2012 oraz 2013 w rejonie estuarium Wisły nie potwierdziły stałego występowania ciosy na Wiśle Śmiałej czy Martwej czy w przekopie Wisły. Czyli generalnie w Wiśle ona raczej tam na stałe nie występuje, ale już w Zalewie Wiślanym jak najbardziej. No i oczywiście jak mówimy o gatunkach, które są w różny sposób zagrożone, czyli zanikają. W związku z tym no, warto wspomnieć o tym, że ciosa kiedyś była rybą bardzo, może nie bardzo, ale jednak była popularną, występowała licznie w wielu różnych zbiornikach i oraz rzekach, które miały swoje ujście do Morza Bałtyckiego. Ona w ogóle jest rybą, która musi przystępować do tarła w strefie otwartej wody. I tutaj jeszcze taka jedna ciekawostka odnośnie ciosy, bo ma coś charakterystycznego również, jeżeli chodzi o jej zachowanie, z ryb tropikalnych, z ryb, które w ogóle u nas nie występują, bowiem takie ryby potrafią, niektóre ryby tropikalne oczywiście potrafią bardzo wysoko wyskakiwać ponad powierzchnię wody i może to być naprawdę nawet czasami kilka metrów. I w przypadku ciosy jest dokładnie tak samo. Ryba ta ma też taką zdolność, co czyni ją dosyć niezwykłą na tle wszystkich naszych krajowych ryb. I tutaj jeszcze podam tylko taką ciekawostkę, że profesor Roman Kujawa postanowił skupić się troszeczkę bardziej na tej rybie i bo właściwie do czasów, kiedy on nie robił żadnych badań, no, nikt nie w żaden sposób nie hodował ciosy w takich warunkach kontrolowanych. Natomiast okazuje się, że no, profesor Kujawa opracował taką technologię rozrodu ciosy i prowadził taki projekt biotechnologia rozrodu i podchowu ciosy w warunkach kontrolowanych. I to ten jego projekt zakończył się sukcesem. To taka ciekawostka a propos ciosa, właściwie dwie ciekawostki odnośnie tej ryby. I przechodzimy już do mniejszych ryb, zdecydowanie mniejszych, takich malutkich, mniej więcej wielkości dłoni człowieka. I taką rybą będzie kiełb białopłetwy. Za chwilę będzie jeszcze jeden kiełb. Proszę zwrócić uwagę bardzo na ten rysunek, który tutaj pokazuję. bo za chwilę będzie bardzo, bardzo podobny. Jest to ryba z rodziny karpiowatych, nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia gospodarczego. Tak jak mówię, jest to malutka ryba, mniej więcej wielkości dorosłego człowieka, bo długość zwykle nie przekracza 12 cm i waży też bardzo, bardzo niewiele, bo tylko 10 gramów. Ciało ma takie wrzecionowate i wzdłuż boków widać, że występują takie ciemne plamy. Brzuch z kolei jest srebrzysto-biały i mówi się tutaj o takich dwóch cechach charakterystycznych tej ryby, tylko że tak na dobrą sprawę właściwie te cechy charakterystyczne posiada również i druga ryba, którą za chwilę będziemy omawiać. Co prawda ich miejsca występowania trochę się różnią, ale o tym za chwilę. Więc pierwsza taka cecha to w kątach ust, tutaj widzimy, że nawet na grafice jest to bardzo dobrze widoczne, występują takie wąsy. I te wąsy sięgają wyraźnie poza połowę średnicy oka. I jeszcze jest druga taka cecha, że na płetwie grzbietowej oraz ogonowej znajdują się takie wydłużone, takie ciemniejsze plamki i one się układają w takie poprzeczne pasy. No to tutaj widzimy na tej grafice dosyć dobrze. I takie podobne cechy również ma podobny kiełb, którego zaraz sobie omówimy. I też powiem, jaka jest różnica między tymi dwoma rybami, ale najpierw jeszcze zwróćmy uwagę na to, gdzie ona występuje. Otóż, jak to często niestety bywa w przypadku ryb, brak jest dokładnych danych na temat jego liczebności. Natomiast występuje w dorzeczu Odry, to tutaj szczególnie w środkowym i dolnym biegu warty i również w dorzeczu Wisły, czyli takie te nasze dwie główne rzeki polskie są tutaj dosyć mocne, dosyć ważne dla tej ryby. I występuje w dorzeczu Wisły, górny, środkowy i dolny bieg. I tutaj można wyróżnić takie rzeki, również duże rzeki Polski, jak San Bóg czy Narew. Tutaj jeszcze taka ciekawostka o różnych stanowiskach, bo w 1992 roku były znane, oczywiście, bo to, co mówię o tych dorzeczach, no to już są nowsze informacje, natomiast w 1992 roku właściwie znane były tylko trzy stanowiska w Wiśle koło Warszawy oraz Nieszawy i Narwi pod Różanem. To w zasadzie było bardzo niewiele tych stanowisk, natomiast teraz jest powiedzmy troszeczkę więcej. I przechodzimy do kolejnej ryby, którą jest kiełb Kesslera. I można by powiedzieć, że w zasadzie tutaj ta grafika jest w zasadzie taka sama, którą pokazywałem przed chwilą. Otóż są jakieś drobne tylko różnice, bo rzeczywiście są to ryby, które są do siebie bardzo, bardzo podobne, z tą różnicą, że kiełb Kesslera jest trochę większy, ponieważ białopłetwy osiąga długość mniej więcej do 12 cm, a kiełb Kesslera jest troszeczkę większy i mniej więcej do 15 cm dorasta. Ta długość ciała wynosi od 12 do 15, czyli jest wyraźnie większy o te powiedzmy kilka centymetrów, ale jednak jest to różnica. Jeżeli chodzi o te cechy diagnostyczne, to są też bardzo podobne z tym wąsem i z tymi takimi plamkami, które układają się w ciemne pasy na płetwie grzbietowej i ogonowej, ale jest jeszcze coś, o czym warto powiedzieć, również poza wielkością, jest również to, że u kiełba białopłetwego plamki na płetwie grzbietowej i ogonowej są dosyć słabo widoczne i w zasadzie wyraźnie widać tylko takie pojedyncze pasy. No i to rzeczywiście jest takie, ja wiem, że to jest trudne do dostrzeżenia, ale jest to oczywiście możliwe i tutaj też na przykład trzeba bardzo zwracać uwagę na długość tej ryby, ale łatwo je pomylić. Naprawdę tutaj jest łatwo o pomyłkę. W związku z tym trzeba być bardzo ostrożnym przy rozpoznawaniu tej ryby. I tutaj widzimy też zdjęcie tej rybki, chociaż oczywiście zdjęcie też trochę nie oddaje jednak wielkości. Tutaj dokładnie tego nie widzimy, ale oddaje coś innego, bo pokazuje, że ryba ta na przykład lubi takie rzeki podgórskie, które się charakteryzują dnem kamienisto-żwirowym. Najlepiej jak to są oczywiście takie czyste rzeki. Natomiast w zasadzie, jeżeli chodzi o liczebność, tutaj brak takich dokładnych danych i tutaj brak również danych takich szczegółowych odnośnie jej wymagań środowiskowych. I popatrzmy jeszcze, gdzie ona występuje. Tak jak wspomniałem, brak jest dokładniejszych danych na temat liczebności tej ryby. Natomiast jeżeli chodzi o miejsce występowania, to już znacząco różni się od naszego poprzedniego kiełba, który to był Białopłetwy, bo tutaj widzimy, że już mamy przede wszystkim południe kraju. I tak, generalnie był znajdowany przede wszystkim w karpackich dopływach Wisły, czyli w takich rzekach jak Raba, Breń, San z Wisłokiem oraz Czarna Orawa. I tutaj jeszcze ważna taka informacja, przypuszczalnie w dorzeczu Raby i Czarnej Orawy już nie występuje. Rozmawialiśmy, przedstawiałem Państwu różne minogi podczas naszych wykładów i na przykład były już różne minogi, które na przykład pasożytnicze, a dzisiaj będą również minogi, ale bardzo ciekawe, interesujące, które też troszeczkę mają inne zwyczaje pokarmowe, inną dietę, także proszę posłuchać. Oczywiście jest to bezżuchwowiec z rodziny minogowatych, bo jakżeby mogło być inaczej. No i również charakterystyczna budowa ciała, czyli taki cylindryczny, mocno wydłużony kształt, gładka, bezłuska skóra. Jeżeli chodzi o kolor, to mamy taki oliwkowo-szary, dosyć duża zmienność, jest nawet i żółtawy, może się pojawiać. No i tutaj cechą taką bardzo ciekawą i ważną, rozpoznawczą jest brak płetw parzystych. W zasadzie tutaj występuje, tylko tu zresztą widać, nawet delikatnie na tym zdjęciu się nam ujawnia, występują w zasadzie jedynie tylko płetwy nieparzyste. I to są płetwa grzbietowa i płetwa ogonowa. Jest to w ogóle dosyć małe zwierzę, ponieważ jego średnica ciała to jest 8 mm, także nawet nie ma centymetra, prawda? To jest centymetr, także widać, że to jest naprawdę niewielkie stworzenie. Natomiast jeżeli chodzi o długość ciała, no to również podobnie, niech tutaj będzie przykładem dłoń dorosłego człowieka, bo średnio jest to 150 mm, 15 cm, czyli mamy podobnie jak i u przed chwilą omawianego kiełba Kesslera. Oczywiście otwór lejkowaty z taką przystawką, jak to zwykle bywa właśnie u minogów. I tutaj właśnie powiedziałem, że bardzo jest ciekawa sytuacja z ich odżywianiem się, ponieważ one filtrują mikroorganizmy, ale to dotyczy larw. Natomiast mogą również, kiedy są już w takim starszym wieku, kiedy już osiągają ten wiek dorosły, stają się tą postacią dorosłą, to wtedy w zasadzie w ogóle nie przyjmują pokarmu i uwaga, tutaj układ pokarmowy ulega atrofii. Atrofia to jest po prostu stopniowe zmniejszanie się objętości komórki. W związku z tym no, jasny wniosek, że po prostu układ pokarmowy, można powiedzieć, zanika. Dlatego to jest bardzo ciekawe zjawisko, bardzo też tajemnicze z przyrodniczego punktu widzenia, ale faktycznie no, w zasadzie jedzą tylko larwy, czyli muszą się najeść, a dopiero, a później właśnie osobniki dorosłe już praktycznie tego pokarmu nie przyjmują. I popatrzmy jeszcze na występowanie tego minoga. Otóż jest wyraźnie mniej liczny we wschodniej części dorzecza Wisły, z wyjątkiem jego górnego fragmentu. I w Polsce występuje na terenie całego kraju w systemach rzecznych Odry, Wisły, Niemna, Łaby. I Tutaj jeszcze warto powiedzieć, że dzisiaj ta Wisła będzie nam rzeczywiście towarzyszyła dosyć często podczas naszego wykładu i no, co nam pokaże, że rzeczywiście jest rzeką naprawdę niezwykle ważną, chociaż pojawi się też rzeka, która w zasadzie o której mówiliśmy, o której wspominaliśmy praktycznie na każdym wykładzie, ale do tego dojdziemy. Także jeszcze zwrócę uwagę na właśnie tę niezwykłą jedną rzekę. Tutaj jeszcze ważna informacja jest taka, że zamieszkuje w zasadzie wyłącznie wody słone. Mogą to być oczywiście rzeki, strumienie górskie, podgórskie, nizinne, ale też właśnie preferuje, jak podobnie poprzedni gatunek, preferuje wody czyste, również dobrze natlenione. No i niestety jest bardzo wrażliwy na zmiany zachodzące w siedliskach, w tych, w których on żyje. I nie wynika to tylko i wyłącznie z jakby tylko i wyłącznie ze zmian siedliskowych, tutaj te trudności, te jego zmniejszanie się liczebności, bo jest bardzo wrażliwy na zanieczyszczenia wód również, a także na regulację, umacnianie brzegów, czy na przykład tutaj minogi właśnie bardzo to im doskwiera, kiedy ludzie tworzą takie bariery migracyjne, czyli generalnie no, w wyniku naszej działalności ta ryba po prostu zmniejsza swoją, minogi zmniejszają swoją liczebność. No dobrze, to idziemy w takim razie dalej i przejdziemy do minoga ukraińskiego. I podobnie jak i poprzedni minóg strumieniowy, jest on niepasożytniczy, bo przecież mieliśmy już, tak jak wspomniałem wcześniej, omawialiśmy takie, które żerują na przykład na innych zwierzętach, chociażby minóg morski, który nawet pokazywałem takie zdjęcia, jak to się przyczepiał do ryby. I no, korzystają, po prostu są typowymi pasożytami. Natomiast minóg ukraiński nie jest pasożytem, oczywiście też jest bezżuchwowcem, też należy oczywiście do rodziny minogowatych. Jest troszeczkę większy, aczkolwiek, znaczy dłuższy, może tak, dłuższy od minoga strumieniowego, aczkolwiek średnia jest bardzo podobna, czyli znowu wracamy do tej dłoni dorosłego człowieka, mniej więcej około 150 mm, ale mogą też i dorastać do ponad tych 200 mm, ponad 20 cm również mogą mieć. I tutaj jeszcze taka ciekawostka jest, że płetwa ogonowa ma zazwyczaj kształt łopatkowaty i to się dzieje u zdecydowanej większości minogów ukraińskich, bo aż u 97% osobników. Natomiast te 3% takie niezwykłe są, bo mają ten kształt jest zaokrąglony, nie łopatkowaty, ale zaokrąglony. No i tutaj ten minóg jest w barwach takiej ciemnoszarej, czarnej, boki i brzuch mogą być białawe z takim delikatnym połyskiem. No i tutaj, jak powiedziałem, jest to gatunek niepasożytniczy, słodkowodny oraz niewędrowny. I gdzie występuje? W Polsce opisano do tej pory 200 stanowisk występowania i stwierdzony w dorzeczu Odry oraz w Warcie i jej dopływach. W Widawce, Grabi, Dobrzynce, Pisie i Prośnie. Natomiast tutaj właśnie jeszcze przenieśmy się na wschód naszego kraju, licznie spotykany w systemie rzecznym Narwi i Bugu oraz niektórych dopływach Wisły, takich jak Pilica, Jeziorka czy Wieprz. I tutaj się zatrzymamy na chwilę jeszcze przy Pilicy, bo chciałbym powiedzieć, że zasadniczo jest to minóg, który pojawia się przede wszystkim zamieszkuje wody płynące w rzekach, nie w starorzeczach, natomiast został stwierdzony właśnie w starorzeczu Pilicy. Tylko i wyłącznie tam właśnie, co takiego miało to starorzecze Pilicy, to jest zagadkowa rzecz, co tam takiego było co przyciągnęło, jak w ogóle ten Minuk się tam znalazł, to też jest ciekawe. Natomiast no, rzeczywiście został tam stwierdzony. On sobie upodobał rzeki nizinne, podgórskie, górskie, ale właśnie musi być czysta, dobrze natleniona woda i podłoże żwirowo-piaszczyste. I rzeczywiście jest też wrażliwy na zanieczyszczenia wody i to samo, co w przypadku poprzedniego Minoga, czyli na przegradzanie cieków. Tutaj też jest na to wrażliwy. A jeszcze tylko dopowiem, że występuje również w dorzeczu Dniestru, w takich rzekach jak Strfiąż, Stebnik, Jasienka oraz w dorzeczu Dunaju, na przykład w Czarnej Orawie. I przed nami kolejny gatunek, którym to będzie piskorz. Piskorz, taka też ciekawa ryba, nazwę swoją zawdzięcza temu, że kiedy wyjmiemy rybę z wody, to wydaje taki charakterystyczny gwizd powstający w trakcie wypuszczania powietrza. Jest to też taka ciekawa ryba z kilku powodów, chociażby dlatego mówi się na przykład o niej, że jest to ryba barometr, dlatego że kiedy następuje spadek ciśnienia atmosferycznego, to one podpływają ku powierzchni wody, dlatego dosyć mocno reagują na zmiany ciśnienia. Okazuje się, że nie tylko ludzie mogą reagować, gdy się tam źle czuje, jak ciśnienie się zmienia, ale właśnie również i piskorze to odczuwają, czego wyrazem jest to ich podpływanie do powierzchni wody. No jest to ryba, która osiąga długość do 30 cm. Ciało jest podłużne, takie walcowate, bocznie spłaszczone. Ma tu widać nawet na tej fotografii, że łuski są obecne, ale łuski są bardzo niewielkie. I tutaj jeszcze cecha charakterystyczna, te płetwy są dosyć małe, ale szczególnie duża jest ta płetwa ogonowa i jest zaokrąglona. No jak widać, nie jest zbyt kolorystyczny, jakiś bardzo ładnie ubarwiony, tutaj wiele kolorów się nie pojawia, co najwyżej boki i brzuch mogą przybierać barwy takie żółtawe, trochę może wchodzące nawet w pomarańczowy, jasny brązowy, tak jak widzimy tutaj, te pasy są widoczne. Jest to ryba, która jest aktywna w nocy, żywi się przede wszystkim bezkręgowcami i wtedy, kiedy są trudniejsze okresy do znalezienia pożywienia, może w jego diecie pojawić się również materia organiczna. I też warto wspomnieć, że jest to ryba, która jest dobrze przystosowana do życia w niesprzyjających warunkach tlenowych. Wcześniej mówiliśmy o minogach, że potrzebują właśnie dobrze natlenionej wody, a tutaj mamy przeciwieństwo. Piskorz jest akurat takim zwierzęciem, które może w tych skromnych warunkach tlenowych funkcjonować. No i generalnie większość czasu spędza jednak na dnie. No już powiedziałem, że wypływa w momencie, kiedy są te spadki ciśnienia. On również tam blisko dna żeruje, znajduje swoje pożywienie, którym to są właśnie różnego rodzaju bezkręgowce, czyli na przykład larwy owadów, jakieś małe skorupiaki. I jeszcze popatrzmy, gdzie występuje piskorz. Piskorz przede wszystkim zasiedla wody stojące, ale może na przykład występować w rowach melioracyjnych. To trochę może takie zaskakujące, ale rzeczywiście jest tutaj, no, tam gdzie są te ubogie warunki tlenowe, tak jak wcześniej powiedziałem, on może funkcjonować. No i tutaj lubi szczególnie takie cieki, gdzie jest piaszczyste dno, jest osiadły i wrażliwy bardzo na różnego rodzaju wpływy pochodzące z działalności człowieka. W 2007 roku stanowisko piskorza odkryto w rezerwacie przyrody Beka w dorzeczu Redy nad Zatoką Puckią. To jest rezerwat bardzo ciekawy. Kto będzie miał możliwość, powoli się zbliżają wakacje, jak ktoś będzie miał możliwość pojechania, to zapraszam, zdecydowanie warto tam się pojawić. Naprawdę niezwykle ciekawy, taki z głównie ornitologicznego punktu widzenia rezerwat, ale Jak widać też, no tutaj na przykład dla piskorza też się odnalazły dobre warunki do funkcjonowania. Także warto naprawdę, jak ktoś będzie na Pomorzu spędzał wakacje, to warto do Beki się wybrać. Bardzo polecam. Można też rowerem pojechać, bardzo tam ciekawa ścieżka jest, także zachęcam. Obszar występowania znajduje się w całej Polsce. Niegdyś był bardzo pospolity, szczególnie na wschodzie kraju. Ja tutaj to trochę przesunąłem na zachód kraju, ale dlatego, że zrobiłem specjalne miejsce na to, żeby tutaj jeszcze przekazać jedną dosyć istotną informację o tych najliczniejszych populacjach, które są obserwowane w dorzeczu Bugu i Narwi. I teraz uwaga, w Biebrzańskim, Narwiańskim, Poleskim i Roztoczańskim Parku Narodowym, czyli mamy parki narodowe w zasadzie od Podlasia po Roztocze, prawda? Te wszystkie piękne parki narodowe, Biebrzański, Narwiański, Poleski, Roztoczański i właśnie pojawia nam się znowu Biebrzański, czyli rzeka Biebrza i jest to rzeka, która wydaje mi się, że pojawiła się chyba w każdym naszym wykładzie, chyba jako jedyna, wydaje mi się, nawet Wisła nie pojawiła się w każdym naszym wykładzie, natomiast ta Biebrza zawsze była, co od razu pokazuje, jak niezwykła jest to rzeka, jak ważne jest to środowisko, dlatego powinniśmy naprawdę ten Biebrzański Park Narodowy, on pełni naprawdę niesamowicie ważną rolę w naszym kraju, dlatego warto rzeczywiście odwiedzać, ale też i oczywiście warto chronić to miejsce. No dobrze, to teraz jeszcze taki, myślę, że bardzo znany, przynajmniej z nazwy, ale myślę, że też wiele osób widziało różankę albo siekierkę, bo ona ma dwie nazwy, ta rybka. Bardzo sympatyczna rybka, która ma dosyć ciekawy sposób na rozmnażanie, ale zaraz o nim powiem, natomiast wcześniej powiemy sobie o tym, jak ona w ogóle wygląda. Jest to niewielka rybka, tak jak mówiłem już wcześniej, dzisiaj no, zaczęliśmy od ciosy tej największej, która i tak wcale dużą rybą nie jest i wszystkie, które będziemy omawiać są malutkie. No i tutaj mamy różankę, która osiąga mniej więcej długość do 10 cm i dlaczego jest siekierka? No bo mieni się, błyszczy, dlatego taki ma metaliczny połysk, dlatego właśnie wzięła się ta nazwa siekierka. Dlaczego się wzięła różanka? No bo ma też zabarwienie takie różowawe, czerwonawe. Ja to zawsze w kolory byłem słaby, ale tak mi się wydaje, że można tak śmiało powiedzieć. Nawet bym powiedział, że takie pomarańczowawe, ale przede wszystkim od tego różowego wzięła tą swoją nazwę, różanka. Szczególnie w okresie godowym jest to bardzo dobrze widoczne, bo ona właśnie pod koniec kwietnia i na początku maja, czyli akurat tak się zbiegło, że teraz właśnie w tym okresie mówimy o różance, następują pewne zmiany w wyglądzie tych ryb i jeżeli chodzi o samca, to tutaj właśnie on zmienia, pojawia się taka szmaragdowa smuga, tutaj nawet jest widoczna na tym zdjęciu, będzie bardzo łatwo rozpoznać, który to jest samiec, a która to jest samica na tej fotografii. Brzuszek staje się taki czerwonawy, no i czerwienieje oczywiście ta płetwa na grzbiecie i w okolicach odbytu. No to myślę, że już nie ma żadnego problemu, żeby rozpoznać, który to jest na tym zdjęciu samiec. Natomiast jeżeli chodzi o samice, to one zbytnio się nie zmieniają, natomiast pojawia im się pokładełko, czyli to jest taki narząd, który też również mają na przykład owady i to jest taka rurka, która służy do składania jaj. I ona jest konieczna, zaraz wytłumaczę dokładnie do czego i jak różanka z niej, jak ją wykorzystuje. Także chyba każdy się zorientował, że na górze mamy samca, a na dole, zresztą widoczne jest nawet to pokładełko, na dole mamy samicę. A teraz właśnie chciałbym opowiedzieć jeszcze o tym bardzo ciekawym sposobie na rozmnażanie, bo okazuje się, że ryby być może dużo wcześniej od nas wymyśliły inkubatory. Myślę, że na pewno to miało miejsce wcześniej niż u ludzi, bo okazuje się, że właśnie ta malutka rybka, ta różanka jest takim prawdopodobnie, nie wiem, ale takie są domysły moje, że mogła być prekursorem właśnie wykorzystywania inkubatorów, a te inkubatory to są po prostu skójki albo na przykład szczeżuje. Skójka malarska, szczeżuja wielka, też swoją drogą coraz rzadsze niestety. Natomiast one właśnie służą jako te inkubatory różanki. Samica składa ikrę do jamy skrzelowej małży, natomiast zadaniem samca jest zapłodnienie tych jaj, które są już w małży. Oczywiście samica właśnie wykorzystuje do tego to pokładełko, o którym wcześniej mówiłem. Natomiast jak samiec musi odnaleźć takie miejsce, w którym małża wciąga do środka wodę. No bo wiadomo, jest świetnym filtratorem, dlatego też właśnie musi odnaleźć to miejsce i wypuścić swoje nasienie. I wtedy jest to nasienie zasysane przez małże i wtedy właśnie w środku już małży dochodzi do zapłodnienia. I po około 40 dniach młode różanki, które mają około 1 cm, zaczynają takie życie samodzielne. Ich nie jest jakoś tam bardzo dużo w tej małży, ich się nie rozwija. To może być na przykład 20 sztuk, no ale mają taką ochronę, mają taką osłonę. W związku z tym bardzo ciekawy sposób na rozmnażanie się. Niezwykle to jest ciekawe, interesujące. I tu jeszcze powiem taką ciekawostkę, że różanki kiedyś były też wykorzystywane jako test ciążowy i wystarczyło po prostu taką niewielką ilość moczu kobiety, która prawdopodobnie byłaby w ciąży, wstrzyknąć pod skórę samicy różanki i w momencie, kiedy rzeczywiście kobieta była w ciąży, to różanka wykształcała to pokładełko. Także taka ciekawostka. Powiem jeszcze tylko, że w jednym ze źródeł wyczytałem, że jest, że różanka jest zaliczana do kategorii LC, chociaż starałem się sprawdzić i to zweryfikować, czyli do gatunków niezagrożonych wymarciem. Czyli trochę inna kategoria, którą teraz omawiamy, bo teraz mamy kategorię NT. Natomiast, mówię, tutaj są pewne jakieś tam różne rozbieżności. Chciałem to właśnie też przy okazji wykładu zaznaczyć. I jeszcze przypatrzmy się, gdzie ta różanka występuje. Otóż na terenie całego kraju tworzy populację o zróżnicowanej wielkości. I stanowiska w zbiornikach wodnych w północnej Polsce znajdują się na północnej granicy zasięgu tej ryby. A propos jeszcze tutaj granicy zasięgu, to chciałem powiedzieć jedną taką rzecz, która mi się skojarzyła z innym jeszcze bardzo ciekawym gatunkiem występującym w Polsce, mianowicie salamandrą plamistą. Co prawda jest to płas, ale mimo wszystko warto o tym powiedzieć, bo tutaj jest takie może zaskoczenie, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że salamandry to są górskie stworzenia, bo jesteśmy przyzwyczajeni, że u nas w kraju występują one na południu. Ale dlaczego tak się dzieje? Bo właśnie jest ta północna granica zasięgu, czyli one dalej już niż za Polskę na północy nie występują. To jest ich ta północna granica tutaj przez nasze terytorium przebiega i w związku z tym dla nas, dla Polaków jakby zawsze łączymy salamandrę z plamistą z tymi obszarami górskimi, a okazuje się, że jest to gatunek również występujący na terenach nizinnych. No ale właśnie ta granica, północna granica zasięgu. I z różanką jest tak samo, znaczy nie to, że tylko by w górach występowała, ale jest też właśnie przebiega przez Polskę tutaj, przez nasz kraj, północną część kraju przebiega północna granica zasięgu tej ryby. W ostatnim czasie nie stwierdzono różanki w zbiornikach Gór Świętokrzyskich i Sudetów. i występowanie w południowej Polsce i Karpatach, gdzie była wcześniej notowana, nie zostało potwierdzone, z wyjątkiem Wisłoki. Czyli widzimy, że jednak ustępuje ta ryba z naszego kraju. A szkoda, bo bardzo ciekawa rybka, bardzo ładna i w zasadzie ryba, która no, wydaje mi się, że jednak jest taką naszą, takim naszym stworzeniem wodnym, które jakoś jest nam znane, bo jednak większość ryb, o których dzisiaj mówię, pewnie niektórzy mogli usłyszeć o nich po raz pierwszy. Natomiast o różance myślę, że każdy gdzieś tam kiedyś słyszał albo widział nawet. Także no, taka, powiedzmy, że prawie że płotka, trochę taka ryba właśnie podobna do płotki, ale może trochę taka bardziej taka z takim garbem delikatnym, ale no jednak taka charakterystyczna ryba. Także no szkoda byłoby, gdyby z naszych wód zniknęła. I przechodzimy, proszę Państwa, do ostatniego już gatunku dzisiaj, którym to będzie głowacz pręgopłetwy. I jest to słodkowodna ryba z rodziny głowaczowatych, skorpenokształtna. Już też na naszych wykładach opowiadaliśmy sobie o takich rybach. I no widać troszeczkę taką, no już inną budowę ciała w porównaniu z tymi rybami, które dzisiaj się pojawiły, z tymi stworzeniami. Natomiast trochę ma coś takiego, te ryby skorpionokształtne mają coś takiego w sobie, myślę, że tajemniczego, może czasami takiego przerażającego nawet. Trochę wyglądają może jak takie potwory wodne. No szczególnie, jeżeli uzyskują jakieś duże rozmiary ciała. No ale w przypadku głowacza nie możemy mówić o dużych rozmiarach ciała, bo jest to, znowu powracamy do tej dłoni dzisiaj, dorosłego człowieka, bo jest to ryba, która osiąga długość od 8 do 15 cm, czyli naprawdę niewielka ryba. Ciężar ciała to jakieś 80 gramów. Oczywiście wiadomo, no to w zależności od tej rozbieżności, prawda, one mogą być dużo lżejsze. Natomiast, bo jak tam ryba ma 8 cm, to wiadomo, że będzie dużo, dużo lżejsza. Mówimy o jakiejś tam średniej, tak? Od 8 do 15 cm i ciężar ciała jakieś 80 gramów. Natomiast jeżeli chodzi o jej tutaj wygląd, no to jest też bardzo ciekawy, bo głowę ma szeroką, dosyć dużą, oczy są z kolei małe, ale osadzone blisko siebie. Widać nawet takie wzgórki, prawda, na gałki oczne. Bardzo zmienne jest ubarwienie, przeważnie jest oliwkowo-zielone, ale może być też, jak widać tutaj, też i takie brązowawe. Na grzbiecie widzimy różnego rodzaju plamy. Spód jest z kolei jasny, to widać bardzo dobrze tutaj na tej grafice. I płetwy brzuszne są poprzecznie pręgowane i sięgają w zasadzie do otworu odbytowego. I dwie płetwy grzbietowe, bardzo ładne, tutaj dobrze widoczne. On przede wszystkim zamieszkuje potoki. Potoki z czystą, dobrze natlenioną wodą, czyste rzeki, również jeziora, tylko też ponownie się pojawia nam dzisiaj dno piaszczyste albo żwirowe. Również występuje w potokach górskich, o czym zaraz powiem. I jest to ryba krótkowieczna. Ona nie żyje zbyt długo, bo maksymalnie może osiągać wiek 7 lat. I jeszcze przypatrzmy się, gdzie ta ryba występuje. Otóż tutaj są takie ciekawe doniesienia, bo widzimy na przykład w ogóle na dwóch krańcach Polski różnych. Ale najpierw może powiem, że w Polsce występuje w górnym biegu Wisły i Odry oraz w ich górskich dopływach. Natomiast jest spotykana też taka jeziorowa forma i w dwóch w zasadzie jeziorach stwierdzona, na przykład w Hańczy. No Hańczy nie trzeba przedstawiać, każdy z nas zna to jezioro i każdy z nas wie, najgłębsze jezioro Polski, natomiast ponad 100 metrów głębokości, także naprawdę no już dosyć głębokie jezioro. I jezioro Święcajty to jest jezioro, które jest w krainie Wielkich Jezior Mazurskich, położone na południu od, delikatnie na południu od Węgorzewa. I co jeszcze? Mówimy sobie o północy Polski, a teraz z kolei przejdźmy na południe Polski i warto jeszcze wspomnieć, że została odkryta w Potoku Kościeliskim. Potoku Kościeliskim, czyli w znanej Dolinie Kościeliskiej, tam również ona występuje i co ciekawe, praktycznie do samych źródeł można ją spotkać. No dobrze, to w zasadzie byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten nasz dzisiejszy wykład. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Jeszcze tylko zerkniemy sobie na czat, co tutaj jest napisane, co tutaj, jak Państwo tutaj komentowali. O Strusiu Białostockim nie słyszałem, ale nie wiem, o co dokładnie chodzi. Można wytłumaczyć. O parkach narodowych. Chodziło mi to po głowie. Nie wiem, zobaczymy. Może kiedyś będzie jeszcze. O parki narodowe. Bardzo ciekawy też jest to pomysł. Ale to by była, musiała być chyba długa jakaś seria. Znaczy ja z parkami, powiem tak, ja z parkami narodowymi też jestem dosyć mocno związany, bo swego czasu objeżdżałem wszystkie. Mam różne zdjęcia i mógłbym też wiele ciekawych rzeczy opowiedzieć. No nie wiem, zobaczymy. Na razie skończmy Czerwoną Księgę, jeszcze jest masa innych pomysłów, które chciałbym zrobić, zrealizować, także jeszcze zaległych i innych pomysłów. Także gdzieś to też noszę z tyłu głowy, ale na razie musimy się uporać z tym, co jeszcze jest przed nami, a gwarantuję, że jeszcze mam dużo ciekawych wykładów przygotowanych dla Państwa, także myślę, że parki narodowe może kiedyś, ale na razie jeszcze jest dużo innych. Do końca roku spokojnie jest materiału. Pytanie, która jest ryba królem wód? Ciężko powiedzieć. Mówi się na przykład o szczupaku, ale no ciężko mi powiedzieć. Nie wiem. Kiedyś mówiłem też o jesiotrach przecież na naszym wykładzie tutaj. To też bardzo ciekawa ryba, taka myślę, że która już w zasadzie nie występuje, ale w polskich wodach, a przecież kiedyś była no, niesamowita i osiągała przecież gigantyczne rozmiary. No tak, nie podejmę się może odpowiedzi na to pytanie, ale wydaje mi się, że tutaj pretendentów do miana króla mogłoby być kilka, kilku przynajmniej. No dobrze, niewiele dzisiaj tych komentarzy, ale dziękuję, dziękuję za uwagę. I cóż, zapraszam na kolejne nasze wykłady, również kolejne części z Czerwonej Księgi. Bardzo serdecznie zapraszam. Do widzenia i do zobaczenia.